Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Pan senator Waldemar Sługocki, szef lubuskich struktur Platformy, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Oczywiście nie da się ukryć, że będziemy rozmawiali o tym, co działo się w weekend, co działo się już w piątek. No bezwzględnie wszyscy mówią o tym, co wydarzyło się w naszym parlamencie w ten weekend bardzo gorący. No i oczywiście mamy, jak zwykle, bardzo mocno podzielone społeczeństwo. Jedni mówią, że to bardzo sprytnie przygotowana akcja, z drugiej strony opozycja, tym razem połączone siły opozycyjne, właściwie można byłoby powiedzieć, mówią o tym, że to najogólniej rzecz biorąc zamach na demokrację. No, pańskiego zdania jestem ciekawy, natomiast myślę, że wiem, co pan powie, panie profesorze.
Ja powiem o faktach, panie redaktorze. I absolutnie ci, którzy sugerują, że to była przygotowana akcja, to jest nieprawda, dlatego że chociażby spotkanie obywateli, głównie mieszkańców Warszawy, ale potem sukcesywnie dojeżdżali także mieszkańcy innych regionów państwa polskiego przed parlamentem, przed Sejmem na ulicy Wiejskiej w Warszawie, było spontaniczne. Ja jadąc do domu, bo my nieco wcześniej zakończyliśmy w Senacie obrady, widziałem te tweety między innymi, które pojawiały się na Twitterze, czy też zaproszenia na Facebooku, czyli generalnie w mediach społecznościowych, i to była spontaniczna akcja.
Chociaż potem w tych samych mediach społecznościowych pokazywały się dokumenty, z których wynikało bardzo jasno, że to spotkanie, no właściwie można było powiedzieć, że było umówione, bo pozwolenie na tego rodzaju zgromadzenie było wydane odpowiednio wcześniej, czyli tak na dobrą sprawę, jakby ktoś sprawdził w warszawskim magistracie, czy ktoś ma ochotę w tym dniu protestować przed Sejmem, czy nawet dzień później, no to zobaczyłby, że stosowne pozwolenia zostały wydane. Oczywiście te rzeczy można łączyć bądź nie.
Nie, z tego co wiem, panie redaktorze, jak nie widziałem tych dokumentów oczywiście, ale z tego co słyszałem także w środkach masowego przekazu ogólnokrajowych, to było zgromadzenie spontaniczne i ono nieco inaczej się je rejestruje od takiego zgromadzenia wcześniej zaplanowanego. Także nie wiem, czy to było zgromadzenie spontaniczne, czy wcześniej zarejestrowane, ale tak jak pan mówi, można to zweryfikować. Ja tutaj nie chcę dawać głowy, bo nie rejestrowałem tego oczywiście zgromadzenia.
Pytanie, czy ma to jakiekolwiek znaczenie tak na...
Nie ma
tak
znaczenia. Znaczenie ma to, co było przesłanką do wywołania tych zdarzeń. No, bez wątpienia takim pierwszoplanowym wydarzeniem, i o tym chciała rozmawiać opozycja z większością parlamentarną, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, to był zamach na media w parlamencie, w Sejmie, czyli ograniczanie swobody działalności polskich dziennikarzy, czy generalnie dziennikarzy na terenie parlamentu. I tutaj z naszej strony, ze strony opozycji, pojawiły się postulaty, aby tego nie czynić. Zabrakło trochę takiej przezorności rządzącym co do tego, aby po prostu zaprosić zainteresowanych, to co się dzieje dzisiaj, tak? Tylko mamy taką reaktywne zachowanie Prawa i Sprawiedliwości, czyli marszałek Kuchciński, przygotowując pewne ograniczenia, powinien skonsultować to z dziennikarzami. Nic strasznego, przecież to ludzkie, że
zwłaszcza,
rozmawia się,
że to jest temat, który,
prawda,
powraca
przez tak,
lata.
Jak bumerang i prezydent, ówczesny marszałek Bronisław Komorowski próbował w jakiś sposób także sankcjonować, ograniczać, i marszałek Dor w latach 2005-2007 także.
No tu niektórzy podają zachodnie przykłady, już nie mówię o tych dalekich, zaoceanicznych, ze Stanów Zjednoczonych, ale z niektórych krajów europejskich, gdzie rzeczywiście dziennikarze wszędzie przebywać swobodnie podczas prac parlamentarnych nie mogą, bo takie
no
prawo funkcjonuje.
I tutaj oczywiście mój prywatny pogląd jest taki, że są miejsca, w których nie powinni dziennikarze przebywać, ale tu mówię chociażby o sali plenarnej, ale nie na galerii, bo na galerii powinni, chociaż ten projekt marszałka Kuchcińskiego zakazywał. Proszę zwrócić uwagę, mieliśmy też próbę przekazu tych wydarzeń, które miały miejsce w sali kolumnowej. Tam nie było dziennikarzy i ten obraz był jaki był, każdy z nas pewnie oglądał, i nie wiedzieliśmy tak na dobrą sprawę, co się działo, więc wolność słowa i obecność mediów w życiu publicznym jest jakby fundamentem, jest wpisana w konstytucję, ale także w schemat państwa demokratycznego, jest nieodzownym elementem demokracji, prawda, parlamentarnej, więc w mojej ocenie nie wolno tego robić. No i potem taki dość drastyczny epizod związany z moim kolegą klubowym, panem posłem Michałem Szczerbą, który już miał potyczkę z panem marszałkiem Kuchcińskim, bo został ukarany dość wysoką karą finansową i naprawdę rozmawialiśmy, byliśmy razem w Stambule i tam rozmawialiśmy, wypytywałem go o te wydarzenia, on z dużym szacunkiem, atencją odnosił się do pana marszałka Kuchcińskiego i bardzo serio występował i tak naprawdę uzasadniać chciał poprawkę dotyczącą Warszawy, miasta, z którego pochodzi.
Chociaż tak na dobrą sprawę, no nie udało mu się wykrztusić z siebie właściwie nic.
Był ogromny gwar, nie słyszał tego, co pana marszałka Kuchcińskiego. Mówił o tym panu marszałkowi. Pan marszałek uznał, że to jest jakaś ironia i gra pod publikę.
Może to sformułowanie, panie marszałku, kochany, no, było źle odebrane.
Ale to nie było bez ironii, bo ktoś, kto nie zna posła Szczerby, może to różnie interpretować, ale on był skupiony, skoncentrowany, był bardzo poważny. Nie było tam ani ironii, ani niczego, co powinno skłonić pana marszałka do takiej natychmiastowej reakcji. Ale myślę, że marszałkami, czy to Sejmu, czy Senatu, czy wicemarszałkami, raczej powinny być osoby doświadczone, zdystansowane także, bo to primus inter pares, pierwszy wśród równych, czyli osoba, która powinna mieć na tyle refleksyjności, opanowania, spokoju w sobie.
W mediach podkreślali, to byli marszałkowie, prawda? Widziałem taką długą rozmowę z marszałkiem Borowskim, który mówił, że tutaj rzeczywiście
nie
wypadło to
fatalnie. Nie wolno poddawać się emocjom, absolutnie, więc tu nie powinien pan marszałek tego robić. No i to przelało tą kroplę, prawda, i zaczęły się eskalacje, posiedzenie oczywiście Komisji Regulaminowej 9-8, wykluczony został Michał Szczerba z posiedzenia Sejmu zupełnie niepotrzebnie, bo to był dobry czas, żeby wycofać się z takiej decyzji.
A rzecz fundamentalna, czy myśli pan, że to głosowanie, które odbyło się w sali kolumnowej, powinno być powtórzone, czy nie? Bo tutaj też padają bardzo różne głosy. Jedni mówią, że jest nie do zweryfikowania tak naprawdę, od tego zacznijmy, czy tam było kworum, czy nie było kworum. Dwa, kto był, a kogo nie było w tej sali. Rzeczywiście ten przekaz i to, co zarejestrowała ta kamera przemysłowa, która jest tam zamontowana, no nie dawał takiej możliwości. Do tej pory nie wiadomo, kto osobowo, jak głosował, bo nie zostało to w żaden sposób wskazane. No i część pana kolegów, koleżanek mówi bardzo wyraźnie, to głosowanie jest absolutnie nieważne, powinniśmy je powtórzyć zgodnie ze wszystkimi regulaminami, elementami, tak aby odbyło się to w połączeniu z dyskusją, aby tutaj nikt nie miał wątpliwości, że ta jakże ważna ustawa budżetowa no, zostaje podjęta w myśl prawa i w państwie prawa.
Ja myślę, że to emocje. Te wydarzenia nastąpiły bardzo szybko, zupełnie niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie, bo i pan marszałek Kuchciński, i władze Prawa i Sprawiedliwości powinny wyciszyć, uspokoić tą sytuację, czyli powinno się zarządzić przerwę, nawet do następnego dnia, do poranka, do soboty. Można było spotkać się z liderami, to co czyni dzisiaj prezydent Duda, mógł uczynić pan marszałek Kuchciński, czyli zaprosić na rozmowę wszystkich liderów poszczególnych partii politycznych, odbyć konwent seniorów, porozmawiać, być może wrócić do tej kwestii związanej z Michałem Szczerbą i wrócić na salę plenarną Sejmu, gdzie są maszyny, system informatyczny, który umożliwia sprawne liczenie głosów i powrócić do głosowania nad budżetem.
Czy myśli pan, że to po prostu emocje? Bo ten czas rzeczywiście nie jest tutaj ważny. Z jednej strony wszyscy mówią, że tak, że musi być ustawa podjęta, bo jest ona tak ważna i tak dalej. Oczywiście mamy, poza tym jest jeszcze prowizorium budżetowe, w myśl którego można
funkcjonować. Jeżeli nie będzie uchwalony budżet, to od stycznia funkcjonuje się w ramach.
Można było.
Ale od stycznia mówię, że od 1 stycznia nowego budżetu przez 4 miesiące można funkcjonować w ramach prowizorium budżetowego. Czyli nic takiego tak naprawdę by się nie wydarzyło. Natomiast mam jakąś nieodpartą wolę, że Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę chce udowodnić, kto tutaj rządzi. Ale to jest oczywiście bardzo ważne, kto tutaj rządzi, ale jeszcze ważniejsze jest jak kto rządzi, gdzie jest ta odpowiedzialność za dobro publiczne, gdzie są w tym całym procesie Polacy, prawda, ich prawo do obserwowania życia publicznego formułowania ocen. I to, co się wydarzyło, proszę zauważyć, panie redaktorze, jest niesłychanie nieprzyjemne, ale także nie tylko dla polityków opozycji, ale także niewartościowe z punktu widzenia odbioru publicznego. Dlaczego? Otóż dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość uniemożliwiło debatę na temat kształtu budżetu. Mniejszość, opozycja także zgłaszała liczne poprawki. To jest czas, kiedy poseł zgłaszający poprawkę może stanąć na mównicy i próbuje przekonywać ministra właściwego do spraw finansów, czy też innego ministra resortowego do jakichś poprawek, do jakichś inwestycji, które są ważne.
Prawdopodobieństwo, że przekona jest bardzo małe, patrząc na to, co się dzieje w parlamencie.
Ale to też jest kwestia pokazania, że my na przykład w Lubuskiem też mamy swoje aspiracje i swoje potrzeby, więc nie wolno parlamentarzystom odbierać tej możliwości. Na tym polega parlamentaryzm właśnie, żeby dyskutować, przekonywać się na argumenty. Zgadzam się z panem. Wątpliwe jest niezwykle to, żeby któremukolwiek parlamentarzyście opozycji udało się przekonać rządzących. Ale można światu pokazać, że istnieje województwo lubuskie, że mamy jakieś potrzeby rozwojowe, że mamy ambicje i aspiracje i chcielibyśmy być zauważeni. Więc tego nie powinien nikt nam odbierać, a to, co się stało tam w sali kolumnowej, było właśnie takim zabiegiem, bo zgrupowano wszystkie poprawki i poprzez jedno podniesienie rąk posłów Prawa i Sprawiedliwości je odrzucono, więc
notabene w poprzednim parlamencie też się tak zdarzało.
Tak, ale już uzasadniam, panie redaktorze, bo byłem wówczas w Sejmie, jak pan doskonale wie, i wówczas poprawki były zgłoszone przez twój ruch, czy ruch Palikota, i to były poprawki złożone z premedytacją, świadomie, i one nie miały charakteru poprawek inwestycyjnych, tylko one zostały złożone po to, żeby parlament strasznie długo procedował, więc tamto podejście jest nieco inne od tego, ale faktycznie taka sytuacja miała miejsce. 900, jak pamiętam, blisko 1000 stron te poprawki miały. One polegały na tym, że można było je zgrupować, tak jak czasami parlamentarzyści, posłowie piszą interpelacje. Można było napisać jedną interpelację i do kilku ministrów złożyć jednocześnie, a niektórzy piszą osobno interpelacje o tej samej treści i osobno składają do każdego z ministrów. To jest taki zabieg, który niczego tak naprawdę merytorycznego nie wnosi.
Wspomniał pan, panie senatorze, o prezydencie. Andrzej Duda podejmuje się mediacji w ten weekend, gorący weekend, co niektórzy pewnie złośliwie, ale jednak mówią, że w końcu prezydent zabiera głos, że no zbyt dużo się wydarzyło, żeby prezydent nie rozmawiał, i rzeczywiście prezydent spotyka się z przedstawicielami opozycji. Jaka będzie to rola mediatora według pana ostatecznie?
No, to jest test kolejny dla pana prezydenta. Tych wszystkich do tej pory moim skromnym zdaniem nie zdał, ponieważ podpisywał wszystkie ustawy przyjęte przez polski parlament, Sejm i Senat. Pamiętam, w kampanii wyborczej odgrażał się, że nie będzie stróżem żyrandolu, że będzie prowadził autonomiczną politykę. Wielokrotnie środki masowego przekazu przytaczają jego wystąpienia z kampanii wyborczej, kiedy stanowczo, jednoznacznie mówił, że będzie ważnym graczem w życiu publicznym, że będzie także upominał się o interesy różnych grup społecznych. Jak do tej pory w żaden sposób nie pokazał, że jest autonomiczny i ma jakieś odrębne zdanie, że stać go na jakąś autonomiczną refleksję w różnych kwestiach. Natomiast dzisiaj rysuje się poważna rola dla pana prezydenta, Andrzeja Duty, ale czy ją wykorzysta, to się okaże.
Z punktu widzenia politologicznego można byłoby powiedzieć, że to idealny moment.
Idealny, ustrojowo wymarzony.
Absolutnie, żeby prezydent w tej chwili pokazał suwerenność swojego urzędu, uniezależnienie od Prawa i Sprawiedliwości, podjął decyzje, nawet jeśli one będą konsultowane z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Powinny być konsultowane, to jest oczywiste, bo skoro konsultował pan prezydent i rozmawiał to spotkanie, prawda, z szefami opozycji, to powinien oczywiście rozmawiać, to jest naturalne. Ktokolwiek by nie był z rządem, z liderem największej partii opozycyjnej. Ale pytanie jest o to, czy szef największej partii opozycyjnej, z której wywodzi się pan prezydent Andrzej Duda, zechce upodmiotowić pana prezydenta, czy też pokaże, że jednak, oby tak nie było, że jednak pan prezydent Andrzej Duda jest tylko marionetką w ręku szefa Prawa i Sprawiedliwości, czyli pana prezesa Jarosława
Kaczyńskiego. No ja powiedziałbym piłka po stronie Prawa i Sprawiedliwości teraz absolutnie i po stronie Jarosława
Prawo i Sprawiedliwość, pan Kaczyński ma szansę też naprawić, nie ukrywajmy, tego wszystkiego, co do tej pory depresjonował ustrojowo w Polsce, czyli może upodmiotowić i pokazać, że jest faktycznie prezydent suwerenny, autonomiczny, który jest skłonny do refleksji i podejmowania samodzielnych decyzji, że jest partia rządząca, która ma większość, ale która także powinna budować pewne relacje i współpracę z prezydentem i wreszcie, że jest to opozycja. I myślę, że to jest dobry czas. Być może to przesilenie per saldo będzie bardzo korzystne na kolejny czas w ramach tej kadencji, że
chociaż z drugiej strony wyraźnie widać, że społeczeństwo jest tak mocno podzielone na zwolenników i przeciwników rządu.
No tak, ale panie redaktorze, ale
będzie trudno ja to zakopać rozumiem. Ten topór wojenny.
Ja to bardzo dokładnie rozumiem, tylko mówmy o merytoryce, o przesłankach, tak? Znaczy, oczywiście, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, w tym media sprzyjające rządzącym, kreują taką sytuację, że to było przygotowane i tak dalej. No przecież, jeżeli ktoś sugeruje, że to było przygotowane, czyli rozumiem, że była też jakaś umowa z panem marszałkiem Kuchcińskim.
No mówi się wyraźnie, że była to też przykrywka dla ustawy desubekizacyjnej.
Nie, ale to jest jakaś bzdura, panie redaktorze. No proszę, przecież kreatorem tej całej sytuacji jest Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość w dowolnym momencie ten spór może zakończyć, bo Prawo i Sprawiedliwość w jednej sekundzie może pan marszałek Kuchciński obwieścić opinii publicznej, przywracam do pracy pana posła Michała Szczerbę, i wpuszczam media do Sejmu i Senatu, nie ma sprawy. Więc jaka ustawka, panie redaktorze, na litość boską, no minimum zdrowego rozsądku apeluję do wszystkich.
Pan, niektórzy mówią, że gdzie zaczyna się polityka, tam kończy się zdrowy rozsądek.
Ale
i
ja apeluję o zdrowy rozsądek, dlatego, panie redaktorze, że to nie jest spór pomiędzy 460 posłami i setką senatorów, tylko to jest poważna polityka w jednym z większych państw europejskich w XX wieku, gdzie mamy także do czynienia z różnymi problemami o wymiarze i europejskim, i globalnym. I w Polsce potrzebne jest porozumienie i powinniśmy procedować nad tym, co jest kluczowe, ważne, budżet, ale także ogromne pieniądze europejskie i wiele innych spraw, na które także Polacy czekają, a mniej politycy powinni zajmować się sobą. Natomiast to jest spór póki co fundamentalny, tak? Bo jeżeli mówimy o wolności i dostępie do informacji przez opinię publiczną, przez Polaków, za pośrednictwem dziennikarzy, no to jest fundament. Wykluczanie, pastwienie się nad jednym posłem, no panie redaktorze, proszę wybaczyć, no nieprawdopodobna historia. Więc pan marszałek Kuchciński ma wszystkie atrybuty, tak jak powiedziałem, żeby w ułamku sekundy tą sytuację przywrócić do normalnej. I teraz, jeżeli są dobre intencje w Prawie i Sprawiedliwości, to w ten sposób większość parlamentarna wytrąci wszystkie argumenty opozycji, przywracając Michała Szczerbę, wpuszczając media.
No tak jak
ale powiedzieliśmy. Prawo i Sprawiedliwość poszło krok dalej. Brnęło w tym postępowaniu na pograniczu prawa, albo nawet bezprawnie, bo chcę powiedzieć panu coś więcej. Nie wiem, czy wszyscy państwo to wyłapaliście. W pierwszej chwili nie wpuszczano do sali kolumnowej posłów opozycji. Dopiero wtedy, proszę obejrzeć sobie różne nagrania, dopiero wtedy, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości w tabletach oglądali relacje medialne i zauważyli, że przecież i Agnieszka Pomaska, pani poseł Pomaska i pan poseł Tomczyk Nitras nie mogli wejść do sali kolumnowej jednym i drugim wejściem. To było relacjonowane przez różne środki masowego przekazu.
No działacze Prawa i Sprawiedliwości mówią, że było inaczej, że przecież ale byli, jest, że ale, weszli, ale że mogli wziąć udział w głosowaniu.
Ale mówić można, ale są materiały filmowe, no to co? No to ci strażnicy
to były też materiały filmowe, które pokazywały, jedna z telewizji się wysiliła i liczyła posłów opuszczających salę kolumnową i mówili, że naliczyli się 130 osób. Fakt, że to było tylko jedno wyjście z tejże sali, no ktoś mógł wyjść zawsze innymi.
No więc jest dużo wątpliwości. Jak są wątpliwości, panie redaktorze, to najlepiej jest to powtórzyć. Ja też nie rozumiem obawy Prawa i Sprawiedliwości, przecież mają większość. Prawda? I ta większość w mojej ocenie powinna być bezpieczna. Więc pytanie, czego się obawiają?
Być może to są te emocje, których pan wspomniał.
Emocje,
i trochę rzeczy wymknęło się nagle spod kontroli. Myślę, że nikt nie spodziewał się, że taki obrót sprawy
może... Ale silniejszy, panie redaktorze, zawsze powinien być, mieć więcej pokory i być bardziej refleksyjnym, prawda? Zawsze opozycję czy słabszego jest łatwiej zepchnąć do narożnika, więc tutaj myślę, że potrzebna jest głęboka refleksja. Ten krok wczorajszy prezydenta Dudy jest jak najbardziej pożądany.
Absolutnie.
Cieszę się też z wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który tonuje emocje, nie eskaluje konfliktu, bo tutaj naprawdę trzeba zbudować kompromis.
To podobnie robi nawet Paweł Kukiz, podobnie robi pan Kosiniak-Kamysz. Wszyscy mówią, że spotkanie było absolutnie merytoryczne, tak, i liczą na to, że coś
i bardzo i... dobrze, teraz ważne jest to, żeby w tą konwencję, którą zaserwował opozycji nam wszystkim, pan prezydent Duda, wpisał się pan prezes Kaczyński. Tak naprawdę to od jego woli zależy, czy osiągniemy kompromis, czy nie. I tak naprawdę przekonamy się, co powoduje panem prezesem Kaczyńskim. Bo decyzja prezydenta i co dalej, jak rozwinie się ta sytuacja, zależy od jednej osoby w państwie. Jest ją Jarosław Kaczyński.
Kończąc ten wątek, to był kryzys parlamentarny, tak jak tytułowano to w różnych środkach masowego przekazu. Należałoby to nazywać kryzysem parlamentarnym, czy to trochę na wyrost było? Bo to ładne słowo, kryzys w parlamencie.
Chyba bez precedensu sytuacja w polskim parlamencie po 1989 roku, wywołana przez rządzących. Czytam też różne opinie lubuszan, Polaków, którzy mówią, że opozycja przeszkadza rządzić Prawu i Sprawiedliwości. Ale
są,
ja chciałbym...
Tacy,
tak, są. Ja bardzo szanuję te głosy, ale chciałbym odpowiedzieć tym wszystkim z państwa, że nikt dotąd w taki sposób się nie zachowywał z rządzących. Prawda? Czyli nie stwarzał takiej sytuacji, nie przenosił obrad plenarnych do sali kolumnowej, nikomu nie zamykał drzwi i nie pozwalał...
W internecie pojawiały się głosy, że w zasadzie można to było zrobić u kogoś w mieszkaniu, na dobrą sprawę. Mogły usiąść trzy osoby, przegłosować wszystko.
Absurdy.
Oczywiście
absurdy,
to było podniesione, prawda? Do granic absurdu. Natomiast...
Więc jeżeli jest ta większość, to większość nie powinna się nikogo i niczego obawiać. Powinna powtórzyć głosowanie budżetowe. Jak najszybciej jest to tylko
i rozwiać wszelkie
możliwe. Rozwiać wszelkie wątpliwości i wtedy będzie triumfował zdrowy rozsądek, merytoryka i parlamentaryzm. I o to chyba...
A wszyscy chcielibyśmy, żeby tej merytoryki w parlamencie było
jak najwięcej.
Zdecydowanie jak najwięcej. Teraz okres świąteczny nam się szykuje. Zazwyczaj to były te miłe chwile w parlamencie polskim. Jak będzie teraz, zobaczymy. No pewnie dużo zależy od tego, jak dynamiczna sytuacja będzie w najbliższym czasie.
Mam nadzieję, panie redaktorze, że ten okres świąteczny też skłoni nas wszystkich do refleksji. My mieliśmy swoją Wigilię w ramach naszego ugrupowania Platformy Obywatelskiej w sobotę. Życzyliśmy sobie oczywiście wszystkiego najlepszego. Państwu także, słuchaczom Radia Indeks, życzę wszystkiego najlepszego na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, tak ważne w naszej tradycji. I mam nadzieję, że to będzie czas, który pozwoli nam nieco ochłonąć, ale także odetchnąć i zdystansować się od tego, nabrać siły, ale przede wszystkim będzie to czas, kiedy będziemy mogli obcować z naszymi bliskimi, odpocząć.
I pewnie mniej nieprzyjemnych wiadomości w telewizji. Pojawi się Kevin Sam w domu, jak zwykle,
tak,
na którymś z kanałów telewizyjnych i będziemy omijać szerokim łukiem telewizji.
Mam nadzieję, panie redaktorze, że do świąt Bożego Narodzenia uda nam się te nieporozumienia, z którymi mamy do czynienia, rozwiązać w taki sposób, który spowoduje, że żadna z sił politycznych nie będzie czuła się zmarginalizowana, czy zepchnięta do narożnika i każdy z polityków będzie mógł, czy wszyscy razem będą mogli uznać, że to jest dobre porozumienie.
I to byłyby piękne, opłatkowe życzenia.
Tego nam życzę wszystkim, oczywiście.
Polityków. Senator Waldemar Sługocki, dziękuję
pięknie
bardzo
dziękuję
serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
Miłego dnia, dziękuję bardzo.